Siła i moc Ducha Świętego skryte są w Słowie Bożym. Dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsze Słowo, które daje nam Pan, wprowadza nas w tę rzeczywistość świętą i odpowiedzialności. Wsłuchajmy się w słowa dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii świętego Łukasza. Oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci go nie tylko obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Który z tych 3 okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty, czyń podobnie. Słowo twoje, Panie, jest wieczne. Według swojej obietnicy zmiłuj się nad nami. Drodzy, rozważamy treści katechizmu Kościoła katolickiego. Jesteśmy w trzeciej części nauczania Kościoła, oficjalnego nauczania Kościoła, Trzecia część zatytułowana jest Życie w Chrystusie. Rozważamy 10 przykazań Bożych. W zeszłym tygodniu rozważaliśmy 4 przykazanie i dzisiaj też kontynuujemy to przykazanie. Chcielibyśmy skupić się na obowiązkach rodziców. Taki bowiem tytuł mamy w katechizmie w 3 rozdziale. Obowiązki członków rodziny. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o obowiązkach dzieci. Teraz natomiast chcemy przeczytać treści związane z obowiązkami rodziców i zastanowić się nad nimi. Jesteśmy w punkcie 2221. Jest tam napisane tak. Płodność miłości małżeńskiej nie ogranicza się jedynie do przekazywania życia dzieciom, lecz powinna obejmować ich wychowanie moralne i formację duchową. To zadanie wychowawcze jest tak wielkiej wagi, że jego ewentualny brak z trudnością dałby się zastąpić. Rodzice mają pierwszorzędne i niezbywalne prawo oraz obowiązek wychowania. A zatem ten punkt przypomina nam, że nie tylko zrodzić dziecko, ale przede wszystkim przekazać mu życie nie tylko fizyczne, ale też i to duchowe, co skrywa się w procesie wychowania moralnego i formacji duchowej. I to jest pierwsze i zasadnicze zadanie wychowawcze, jakie leży na sercu każdego rodzica, czyli ojca i matki. Rodzice powinni uważać swoje dzieci za dzieci Boże i szanować je jako osoby ludzkie. Wychowują oni swoje dzieci do wypełniania prawa Bożego, ukazując samych siebie jako posłusznych woli Ojca Niebieskiego. Co ten punkt oznacza i o czym nam przypomina? Myślę, że o tym, co jest najtrudniejsze chyba dla rodziców. Kiedy Pan Jezus rozpoczął swoją misję, rozpoczął bardzo krótkim zdaniem. Po swoim chrzcie wyszedł i głosił: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Nawracajcie się, to znaczy się zmieńcie sposób myślenia. Ten sposób myślenia ma być taki, jaki otrzymamy od mądrości Bożej, czyli w objawieniu, które nam otwiera Jezus. Mówi nam o tym, żeby patrzeć na świat takimi oczyma, jakimi On nam daje. A jakie nam daje oczy Jezus? W swoim objawieniu mówi, że z momentu Chrztu Świętego, z momentu poczęcia nawet, narodzenia i przekazania w ręce Boga w dzień Chrztu Świętego, dziecko należy nie do rodziców, ale jest dzieckiem Boga. Trudne jest to do zrozumienia, ale to jest jedna z ważniejszych prawd naszej wiary. Rodzice otrzymują dziecko, powiedzielibyśmy współczesnym językiem, w arendę, w leasing. Mają go tak prowadzić przez życie, aby zostało doprowadzone do domu ojca, prawdziwego ojca. Mają tak dbać o dar życia, które otrzymali od ojca, prawdziwego ojca, aby to dziecko nie zostało skrzywdzone, nie zgubiło się. O tym też i przypomina nam dzisiejsze słowo Ewangelii, ale do niej powrócimy na końcu. Rodzice pierwsi są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. Wypełniają tę odpowiedzialność najpierw przez założenie ogniska rodzinnego, w którym panuje czułość, przebaczenie, szacunek, wierność i bezinteresowna służba. Dom rodzinny jest właściwym miejscem kształtowania cnót. Wychowanie to wymaga nauczania się wyrzeczenia zdrowego sądu, panowania nad sobą, które są podstawą wszelkiej prawdziwej wolności. Rodzice powinni uczyć dzieci podporządkowywać wymiary materialne i instynktowne wymiarom wewnętrznym i duchowym. Na rodzicach spoczywa odpowiedzialność za dawanie dobrego przykładu swoim dzieciom. Jeśli potrafią przyznać się przed nimi do swoich błędów, będą mogli lepiej kierować dziećmi i je poprawiać. Mówi mądrość Syracha, kto miłuje swego syna, często na niego używa rózgi, aby na końcu mógł się nim cieszyć. Lub święty Paweł w liście do Efezjan, a wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie pańskie. Ten punkt przypomina nam o tym, że stworzenie domu rodzinnego jest bardzo ważnym zadaniem i obowiązkiem rodziców. Co to znaczy stworzyć dom rodzinny? Dom rodzinny to nie znaczy wybudować ściany i postawić dach nad nimi, żeby było miejsce schronienia. Ale dom rodzinny to jest właśnie ta atmosfera i stworzenie takiej wspólnoty, która będzie wspólnotą, w której przekazywane są dzieciom te treści i te wartości, które są nieprzemijalne. Nie tylko mające wymiar materialny, instynktowny, jak przypomina nam tutaj katechizm, ale te, które mają wymiar wewnętrzny i duchowy, wieczny. I na rodzicach spoczywa ta odpowiedzialność. Bardzo pięknie o tym pisał papież, nasz rodak, święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio w punkcie 36, mówiąc właśnie o tym obowiązku stworzenia przez rodziców wspólnoty domowej, domu, który nazywa się też i kościołem domowym. Dom rodzinny stanowi naturalne środowisko wprowadzania dzieci w solidarność i odpowiedzialność wspólnotową. Rodzice powinni uczyć swoje dzieci unikania fałszywych ustępstw i poniżania się, które stanowią zagrożenie dla każdej społeczności ludzkiej. Przez łaskę sakramentu małżeństwa rodzice otrzymali zadanie i przywilej ewangelizowania swoich dzieci. Możliwie jak najwcześniej powinni wprowadzać swoje dzieci w tajemnice wiary, której są dla nich pierwszymi zwiastunami. Od wczesnego dzieciństwa powinni włączać je w życie Kościoła. Rodzinny styl życia może rozwijać zdolność do miłości, która na całe życie pozostanie autentycznym początkiem i podporą żywej wiary. A zatem ten punkt katechizmu Kościoła przypomina nam o misyjnej funkcji, zadaniu, jakie mają rodzice w stosunku do swoich dzieci. Ewangelizacja swoich dzieci, czyli to, co wypływa też z treści samego sakramentu Chrztu Świętego, który przyjęli rodzice. Oni to mają być prorokami dla swoich dzieci. Mają być kapłanami, którzy wprowadzają ich w liturgię Bożą. Mają być królami, którzy wprowadzają ich w rzeczywistość Królestwa Bożego i dom budują na takich fundamentach, o którym mówi też Pan Jezus, że jeśli ktoś wybudował dom na fundamencie innym niż Słowo Boże, jest to dom wybudowany na piasku. Kto buduje swój dom na słowie, ten buduje swój dom na skale. Ewangelizacja dzieci to jest to główne zadanie, które nie związane jest tylko z tym, żeby nauczyć dziecka modlitwy, żeby doprowadzić do kościoła w niedzielę, ale ewangelizacja polega na tym, aby dziecko umiało patrzeć oczyma Boga, umiało patrzeć oczyma tej mądrości, którą otrzymuje nie od siebie, ale która skryta jest w Słowie Bożym, w objawieniu, w mądrości, która odkrywana jest w prawdzie Bożej, którą też i dziecko zdobywa poprzez proces formacji intelektualnej w przedszkolu, w szkole średniej, w uniwersytecie. To pojęcie prawdy tak bardzo konkretnie związane jest z rzeczywistością Boga, nie fałszu, ale prawdy. Sam Jezus powie, ja jestem prawdą. Czyli rozbudzenie w młodym człowieku, w dziecku, a potem w młodym człowieku tego pragnienia, żeby być z prawdą osobową, z Bogiem, to jest zadanie ewangelizacyjne rodziców. Z tego żaden rodzic nie będzie zwolniony, A już widzimy, że jeśli rodzice nie poczuwają się do takiego obowiązku, to znaczy się gdzieś tam w procesie formacji samych rodziców był już problem i były upuszczenia, zaniedbania. Rodzice powinni rozpocząć wychowanie do wiary od wczesnego dzieciństwa, mówi nam punkt 2226. Zaczyna się ono już wtedy, kiedy członkowie rodziny pomagają sobie wzrastać w wierze przez świadectwo życia chrześcijańskiego zgodnego z Ewangelią. A zatem rodzice dający przykład swoim dzieciom, nie mówiący tylko, ty masz iść do kościoła, ty masz iść na katechizację, ale rodzice, którzy swoim przykładem życia pokazują swoim dzieciom, jakie wartości są ważne, modląc się, zapraszają też do wspólnoty modlitwy swoje dzieci i idąc do kościoła, pokazują dzieciom, jak ważnym jest to dla nich, a dzieci automatycznie biorą to od rodziców, uczą się tego od niego. Katecheza rodzinna poprzedza i ubogaca pozostałe formy nauczania wiary i towarzyszy im. Zadaniem rodziców jest nauczyć swoje dzieci modlitwy oraz pomóc im odkryć powołanie jako dzieci Bożych. A zatem zadaniem rodziców jest to, żeby poprzez modlitwy wprowadzić dziecko w taką relację z prawdziwym Ojcem, z Bogiem Ojcem, aby dzieci mogły odkryć swoje powołanie. Powołanie do tego, że są jego dziećmi. Powołanie do tego, że otrzymały talenty, które Pan Bóg kiedyś zażąda od nich, żeby zdali sprawę, żeby mu oddali, żeby te talenty rozwijać, a zatem, żeby mogły być w swoim życiu takimi, do czego powołał ich Pan Bóg, by być uczniami Jezusa. Do tego pomocą służy parafia, która jest wspólnotą eucharystyczną i ośrodkiem życia liturgicznego rodzin chrześcijańskich. Jest ona podstawowym miejscem katechezy dzieci i rodziców, a zatem wspólnota parafialna jest to też naturalne miejsce, w którym dokonuje się formacja nie tylko dzieci, ale też i formacja rodziców, w którym rodzice, wprowadzając w tę rzeczywistość wspólnoty parafialnej, pomagają też i dzieciom w formowaniu ich serc, ich sumienia. Z kolei dzieci przyczyniają się do wzrostu swoich rodziców w świętości. Dzieci przyczyniają się do wzrostu swoich rodziców w świętości, a zatem powołanie do świętości, jakim jesteśmy obdarzeni wszyscy, każdy człowiek, to jest pierwsze i podstawowe powołanie. Dzieci pomagają rodzicom być świętymi poprzez wypełnianie sumienne wszystkich rodzicielskich obowiązków, a rodzice mają obowiązek przekazać ten dar świętości swoim dzieciom. Wszyscy razem i każdy z osobna powinni wielkodusznie i niestrudzenie udzielać sobie nawzajem przebaczenia, jakiego domagają się zniewagi, kłótnie, niesprawiedliwości i zaniedbania. Sugeruje tu wzajemna życzliwość. Wymaga tego miłość Chrystusa. I to jest ta duchowość i ta relacja, do której zaprasza nas Chrystus. Rodzina jest wspólnotą, w której oczywiście relacje mogą podlegać różnym pokusom, różnym niebezpieczeństwom. W rodzinie najczęściej między dziećmi a rodzicami dokonują się te kłótnie, niesprawiedliwości, jakieś zaniedbania, zniewagi, które wymagają miłości Chrystusa, a ta miłość prowadzi do przebaczenia. A zatem ważnym jest tutaj moment przebaczenia, miłosierdzia. W punkcie 2228 czytamy tak. W okresie dzieciństwa szacunek i życzliwość rodziców przejawiają się przede wszystkim w trosce i uwadze, jaką poświęcają oni wychowywaniu swoich dzieci, zarażaniu ich potrzebom materialnym i duchowym. W miarę wzrastania dzieci ten sam szacunek i to samo poświęcenie skłaniają rodziców do wychowania ich do prawidłowego używania rozumu i wolności. A zatem ten proces wychowania i przekazywania tych wartości polega przede wszystkim na tym, aby rodzice wychowali do prawdziwej wolności swoich dzieci, która wyraża się w prawidłowym używaniu rozumu. Jest to zadanie bardzo odpowiedzialne i bardzo trudne, bo trzeba wiedzieć, co to jest wolność. Wolność to nie tylko to, co mi się podoba, co chcę, ale to, co służy mojemu powołaniu, to, co służy mojej naturze, mojej przyrodzie, jaką mam, jako człowiek. Do tego, żeby żyć w wolności, już mówiliśmy o tym, rozważając właśnie te tematy, analizując treści katechizmu Kościoła katolickiego, kiedy człowiek jest wolny. Rodzice jako pierwsi odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci mają prawo wybrać dla nich szkołę, która odpowiada ich własnym przekonaniom. Jest to podstawowe prawo. Rodzice w takiej mierze, w jakiej to możliwe, mają obowiązek wyboru szkół, które najlepiej pomogą im w wypełnianiu zadań wychowawców chrześcijańskich. A zatem wybór we wczesnym dzieciństwie drogi formacji, nauki, czyli szkoły, to jest jeden z podstawowych obowiązków rodziców. I myślę, że w tej rzeczywistości, w której w tej chwili żyjemy i w tej mentalności, kulturze, która jest nam narzucana, to powinno być bardzo położone głęboko na sercu każdego rodzica mającego dziecko i odsyłającego dziecko do szkoły, żeby wiedzieć, do jakiej szkoły ja odsyłam i co w tej szkole jest mojemu dziecku przekazywane. Chodzi tu o te wszystkie treści, które są przeciwne wartościom chrześcijańskim. Jak ważnym jest to, ta odpowiedzialność podkreśla nam dzisiaj rozważany fragment katechizmu Kościoła katolickiego. Władze publiczne, które też chcemy wybierać w najbliższą niedzielę, mają obowiązek zagwarantować to prawo rodzicom i zapewnić konkretne warunki jego urzeczywistnienia. Czyli władze publiczne mają obowiązek zagwarantować to prawo rodzicom, prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z tymi treściami, wartościami, które sami wyznają. A w większości w naszym kraju jesteśmy chrześcijanami, katolikami, którzy przyjmują wartości chrześcijańskie, którzy przez sakrament Chrztu Świętego wchodzą w inną rzeczywistość, tworzą wspólnotę, dom, społeczeństwo. Wspólnotę, w którym rodzice otrzymują tylko w arendę, w leasing dzieci i mają je doprowadzić przez życie do domu swojego ojca. Drodzy, powróćmy do tego słowa, które jest dla nas fundamentalnym, na podstawie którego chcemy też i budować nasze życie. Chcemy tworzyć to wszystko, co nam zostaje dane. Dzisiejsze słowo z Ewangelii Łukasza, które czytamy też w kontekście, można powiedzieć, święta, bo jest to wspomnienie obowiązkowe Matki Bożej Różańcowej. Różaniec to jest taka modlitwa droga, która przeprowadza nas od momentu spotkania z Bożym Słowem do momentu pełnej chwały i glorii w Królestwie Bożym. Jest to droga Słowa Bożego, medytacji Słowa Bożego. Wszystkie tajemnice, części różańca prowadzą nas jak przez życie, jak przez każdy dzień, od momentu przyjęcia Słowa, oto ja, służebnica Pańska, do tego, w jaki sposób to Słowo działało, do czego popychało Matkę Najświętszą, jak ona ukonkretniła to Słowo, wcielając Słowo, dając Jezusa na świat, jaka była kolej losu Bożego Dziecka, Jezusa, w jaki sposób On przepowiadał Królestwo Boże i wchodził w świat człowieka, aby wszystkich pociągnąć do siebie, jaki był koniec Jego życia, jak został przyjęty przez swoich braci i siostry, to znaczy jak został odrzucony tak naprawdę, jak pokazał miłość do końca, umierając na drzewie krzyża, ale w jaki sposób pokazał też wielką siłę i moc w tajemnicy paschalnej zmartwychwstania i do tego, że nie zostawił nas sierotami, ale dał nam swojego ducha, by ten wprowadzał nas dalej w rzeczywistość Królestwa Bożego, który już tutaj na ziemi tak bardzo konkretnie wyraża się w obecności prawdy, miłości, dobra, Jego obecności. To jest droga różańca świętego, o której nam codzienna medytacja tych treści tajemnic różańca powinna przypominać. A dzisiaj mamy słowo Ewangelii pokazujące nam uczonego w prawie, który wystawia Jezusa na próbę i pyta się, co ma robić, żeby osiągnąć życie wieczne. Jezus daje mu konkretne też i pytanie. Odpowiadając, zadaje jemu pytanie. Jak czytasz, co jest napisane w prawie? I ten uczony w piśmie zaczyna cytować to, co dla każdego Izraelitanina było najważniejszym i co w takich filakteriach, w takich karobeczkach, chce się powiedzieć po rosyjsku w tej chwili, właśnie w takich pudełeczkach, trzymali pergamin właśnie z tym tekstem z Księgi Powtórzonego Prawa o miłości Boga i człowieka. I Jezus mówi, idź i czyń tak, żebyś kochał bliźniego swojego jak samego siebie. A kto jest moim bliźnim? I tu Jezus opowiada tę przypowieść, bardzo piękną, która dla nas powinna być dzisiaj też drogowskazem, szczególnie dla rodziców, kiedy rozważamy te treści związane z odpowiedzialnością i zadaniem, jakie ciąży na nich, jakie mają. Może ciąży, to może jest to też niepodchodzące słowo, ale jakie mają zadanie, misję do wykonania. Jezus mówi o pewnym człowieku. Kiedy pojawia się taki termin, pewien człowiek, to powinienem ja wejść w pozycję tego człowieka, który schodził z Jerozolimy do Jerycha. Jerozolima to jest miasto Boże. Święty Jan mówi w swojej Apokalipsie właśnie o tym, że to jest nowe Jeruzalem. To jest nowa rzeczywistość, miasto, gdzie żyje Bóg, miasto słońca, gdzie nie ma lampy, ale jest tym światłem baranek, czyli Chrystus w tajemnicy odkupienia obecny. Człowiek wychodzi z tej rzeczywistości tego miasta, wychodzi z nieba i kieruje się na dół. Jerycho, Jar po hebrajsku, nazwa tej miejscowości oznacza księżyc. A zatem księżyc jest to ciało niebieskie, które króluje nocą. Ten człowiek, wychodząc z miasta światła, stacza się na dół, ponieważ Jericho jest położone geograficznie w depresji, prawie 300 metrów niżej poziomu morza. Schodzi i podczas drogi, podczas tego upadku, staczania się, napadają na niego zbójcy. Jest to obraz sił diabelskich, szatańskich, szatańskiego działania, które ranią, obdzierają z tej godności, kradną wszystko, co ma, zostawiając na pół umarłego. Czyli z jednej strony człowiek niby jest żywy, ale pozbawiony tego życia, które jest najważniejsze. Przechodzą obok niego kapłan. Ja czuję, że te słowa są dzisiaj bardzo konkretnie skierowane do mnie, bo jestem kapłanem. Kapłan ma też swoje obowiązki, zadania, tak jak i rodzice. Zobaczył go i minął. Być może ja też tak przechodzę obok i mijam tego, który jest na wpół martwy, który egzystuje, a nie żyje tak naprawdę. Zobaczył, minął. Przeszedł także Lewita. Lewita to jest członek rodu królewskiego, Lewiego. Tu chodzi o człowieka, który urodził się w tej społeczności, w tym pokoleniu. Jest to obraz Kościoła, ponieważ każdy z nas, ochrzczonych ludzi, jest takim lewitą. Jest powołany do tego, żeby być we wspólnocie ludzi, którzy mają godność królewską, prorocką, ale też i kapłańską. Taki lewita, czyli każdy z nas, przychodzi i obok niego również minął go. Obojętnie. Gdy przechodził Samarytanin to jest obraz człowieka wrogo nastawionego do każdego Żyda. Zobaczył go, wzruszył się głęboko, opatrzył mu rany, zalewając oliwą i winem. Kiedy mówimy o Samarytaninie, być może możemy mieć ten obraz właśnie tej rzeczywistości Palestyny tego czasu i tych relacji między wspólnotą Samarytan do Żydów, historyczne uwarunkowania, które są też bardzo ciekawe i podłoże tego są bardzo interesujące. Ale wiemy też, że Pismo Święte tłumaczy nam Pismo Święte i święty Jan w swojej Ewangelii w 8 rozdziale, kiedy pokazuje Jezusa w świątyni jerozolimskiej, wchodzącego w spór z Żydami, ci w zdenerwowaniu przezywają go: ty jesteś Samarytaninem, myśląc, że mu zrobił krzywdę. A dla nas te słowa to są rzeczywiście komentarzem do dzisiejszej Ewangelii, bo Jezus jest tym Samarytaninem, który oliwą i winem, czyli ten obraz sakramentalny, sakramentu chrztu i sakramentu Eucharystii, wino, to jest ten znak, który w Kanie Galilejskiej daje nam jako znak Nowego Przymierza. Jezus wprowadza nas do gospody, do tej rzeczywistości wspólnoty Kościoła, w której jest gospodarz. Tym gospodarzem w Kościele jest i biskup, papież, ale też jeśli rozważamy treści związane z rodziną, tym gospodarzem jest rodzic, jest mama, tata, którzy przyjmują Samarytanina Jezusa do swojej wspólnoty, ale ten Samarytanin Jezus zostawia im 2 denary i mówi: to jest to, co wam powinno wystarczyć, ale jeśli wydacie więcej, to ja wam to zwrócę. Ciekawym jest to, w jaki sposób ojcowie Kościoła interpretowali właśnie te 2 denary. Są tacy, którzy mówią, że to jest właśnie to przykazanie Boga i człowieka, o którym, z którego rozpoczyna się dzisiejsza perykopa Ewangelii. Czyli przykazanie, które mówi nam o relacji naszej do Stwórcy, jaka powinna być, ale też i do człowieka. Są też tacy, którzy mówią, że to jest Nowy i Stary Testament, to są te 2 denary. Więcej nam nie zostanie dane, żeby przekazać drugiemu człowiekowi zdrowie, żeby doprowadzić go do pełni sił, do pełni swojego powołania. I to jest właśnie zadanie i obowiązek każdego rodzica. Kto okazał miłosierdzie? Kto okazał się tym, który idzie po właściwej drodze życia? Ten, który okazał miłosierdzie, czyli Samarytanin. Idzie ty, czyń podobnie. To jest to polecenie, które dzisiaj skierowane jest do każdego z nas. Idź i ty, czyń podobnie. Czyli poprzez masło, oliwę, wino, sakramenty, pomoc, jaką mamy, poprzez wprowadzenie do wspólnoty, do gospody, poprzez korzystanie z tych denarów, które nam daje nasz Pan, czyli przykazań miłości Boga i bliźniego, odpowiedzialności, przebaczenia, miłosierdzia, ale też i tych 2 denarów, które symbolizują Stary i Nowy Testament, abyśmy na tej podstawie mogli przekazywać życie, wprowadzać w tajemnice życia tych, których Pan postawił na naszej drodze, tych, których dał nam, byśmy byli odpowiedzialnymi za nich. A zatem rodzicom daje dzieci, żeby za nich odpowiadali w procesie całego życia. Podsumowując dzisiejszą katechezę, obowiązkiem rodziców jest nie zmarnować tego daru, który dał im Pan Bóg w leasing, w arendę, żeby przekazali go Ojcu, żeby dali dzieciom swoim możliwość pełni życia.